Proszę Państwa, zaraz zaczniemy, bo mamy kworum, mimo że to tak nie wygląda za bardzo, że jest tłum, ale kworum jest. Czyli możemy za chwileczkę zaczynać obrady, no bo jest godzina 12. Także proszę zajmijcie miejsca. Pisałaś, kiedy to, która to sesja nasza?
14.
A, 14. O, ślep jest. A, jest, tak? No dobrze. Proszę Państwa, to dobrze. Proszę zająć miejsca. Serdecznie witam radnych i zaproszonych gości, którego zaraz tutaj gościa wymienię, ale także naszych koleżanek i kolegów seniorów z miasta. No za dużo nie ma. Dzisiaj okres wakacyjny już widać trochę pobrzmiewa. No i dzisiaj niestety nie będzie nikogo z przedstawicieli miasta, bo jutro jest ważna sesja, jak wiecie. No i tłumaczono, przepraszano mnie, że dzisiaj przygotowują się do jutrzejszej sesji. Także łącznie z naszą pełnomocniczką Gabrysią Dudziak, która też dzisiaj nie może uczestniczyć. Ale jesteśmy my i będziemy podejmowali dzisiaj ważne, choć krótkie uchwały. Otwieram obrady czwartej sesji Gdańskiej Rady Seniorów z następującym porządkiem obrad. Sprawy regulaminowe, punkt drugi, komunikaty oraz informacje w sprawach bieżących, które przedstawię. W punkcie trzecim przedstawiamy organizacje gdańskie i dzisiaj przedstawimy organizację znaną, najbardziej znaną gdańską, Nasz Gdańsk, której to organizacji prezesem jest Stanisław Sikora. Jest z nami. Witaj Stanisław, witamy.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. O, bardzo miło, bardzo miło.
W punkcie czwartym prezentacja wyników badań na temat zmieniającej się współcześnie tożsamości społecznej osób starszych. Tą informację przedstawi dr Agnieszka Wróbel. W punkcie piątym uchwała w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych, w szczególności seniorów na ulicy Długiej, druk 23. W punkcie szóstym uchwała w sprawie przywrócenia półrocznego ulgowego przejazdu regionalnymi kolejami pomorskimi Polregio i PKP SKM seniorom Pomorza, w tym Gdańska, powyżej 70 roku życia, druk 24. Punkt siódmy. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydatury do Nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskich seniorów, druk 25. Punkt ósmy. Uchwała w sprawie przekazania kandydatur podmiotów nominowanych do Nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskich seniorów, druk 26. W punkcie dziewiątym wnioski oświadczenia osobiste. Punkt dziesiąty, zakończenia obrad. Myślę, że do godziny drugiej powinniśmy nasze obrady zakończyć. Kto jest za takim porządkiem obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Także nie widzę. Także porządek jest uchwalony. I przystępujemy zatem do punktu drugiego. komunikaty oraz informacje. Jak Państwo wiecie, przedstawiamy razem informacje od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego. Skoro mówiliśmy o nagrodach, no to wypada tutaj wspomnieć, jesteśmy często nagradzani jako radni, ale z racji także pełnienia innych funkcji w swoich organizacjach. No i wczoraj odnotowałem, że nagrodę otrzymał Andrzej Stelmasiewicz i jego firma ASTE oraz wspólnota Oliwska za społeczną rolę biznesu, tak to się chyba nazywa. Także gratulacje, Andrzej. Także nasza Marzena Lachowska niedawno została nagrodzona aktywną osobą przez Radę Wojewódzką Urzędu Marszałkowskiego. Także Marzena, gratulacje. Brawo dla naszych nagrodzonych. Mówię, że jest tyle nagród, że czasami one umykają. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jest też został ostatnio nagrodzony, a ja o tym może nie odczytałem tego. To proszę dać sygnał. To się bardzo wszyscy razem ucieszymy. Także bardzo gratuluję i to, co robimy na sesji, to oczywiście jest najważniejsze dla nas, kierunkowe, ale to, co robicie w terenie, w swoim środowisku, jest bodaj chyba nawet ważniejsze, bo to jest taka praca organiczna. Ona przyciąga najbardziej seniorów. I teraz tak chronologicznie. 8-9 maja obchodziliśmy 110. urodziny pani Stanisławy Opalińskiej. Reprezentowaliśmy z Januszem Ożarkowem naszą radę. Ta pani jest pensjonariuszką domu opieki na ulicy Polanki. To była piękna uroczystość, dwudniowa. Były delegacje, były gratulacje, a przy okazji, zresztą niedawno byliśmy przecież jako rada w tamtym domu, patrzyliśmy, jak żyją mieszkańcy. No żyją w dobrych warunkach i tylko się z tego cieszyć. Także to były naprawdę bardzo godne i takie podniosłe urodziny. Chciałem też powiedzieć, że z 16 maja odbyła się w Teatrze Mostownia, odbył się spektakl, taka śpiewogra bym powiedział, i to jest realizacja projektu Włodka Dębskiego, też naszego członka. Powstała grupa taka teatralna, która wystawiła 50-minutowy spektakl łącznie z młodzieżą. Wiele mas nie było. Tam była grającą osobą Basia Wyka, dzisiaj nieobecna, usprawiedliwiona. Ale też gratulujemy Włodkowi, że zgłosił ten projekt, zyskał środki na ten projekt i go zrealizował. Także gratulacje. Chciałbym przy tej okazji podziękować naszym ministerkom kultury, Marzenie i Krysi Szarejko, za to, że tak dbają o nasz rozwój duchowy, intelektualny. Bywamy dzięki nim w operach, w teatrach, na spektaklach, na koncertach. Dziękujemy i będę to na każdej sesji powtarzał. Dziękujemy Wam, uczestniczymy dzięki Wam i podnosimy swoją kulturę. Ale też z racji wydarzeń kulturalnych, ale też może i nawet szerzej, to chcę powiedzieć, że 22 maja odbył się koncert zespołu Ecekon. Jest z nami Ryszard Popowski. Również wielkie gratulacje, Ryszard. Brawo. Widzimy ten zespół w wielu miejscach, ale to był taki doroczny benefis w ich siedzibie. Jak zwykle wspaniały i widać, jak ci młodzi artyści, nie tylko młodzi, bo tam są też starsi, jak przeżywają to, co robią. Także już wyprzedzając to, że będziemy w roku przyszłym i zaczniemy w tym organizować ten przegląd naszych zespołów, to już się cieszę na myśl, jak wiele pracy, ale takiej pracy radosnej, twórczej czeka nas w naszych grupach, klubach seniora, tworząc właśnie zespoły, które wystartują w tym przeglądzie, który za rok, mam nadzieję, że nam się to uda zrobić, pokażemy no, na scenie. To będzie duże wydarzenie. Proszę Państwa, 26 maja w Auli Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie. No nie było nas wiele, ale tutaj dzięki Wackowi Ziomkowi i Komisji Bezpieczeństwa odbyła się taka dyskusja, debata na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Także o osobach starszych, także była mowa i o rowerach i hulajnogach, na traktach różnych, zagrożenia pieszych i tak dalej, i tak dalej. No znaczy, to często o tym mówimy, ale warto odnotować, że to jest taki stały punkt naszego programu tutaj w Gdańsku. W dniach 30 maj i 1 czerwiec, nawet 2, w stoczni odbywało się na terenie stoczniowych terenów, byłych stoczniowych terenów, ale i obecnych w części. Odbył się wielki festyn, a właściwie to nie festyn tylko, ale zdarzenie społeczno-kulturalno-polityczne na temat upamiętnienia wolnych wyborów. Były też tam były nasze przedstawicielki, pani Samson, nasza koleżanka i koleżanka Bąkowska, bo był pewien panel dyskusyjny, w którym one występowały, a ja nie zdołałem dotrzeć na niego, także, ale myślę, że godnie to reprezentowały Gdańsk, naszą Radę. Trwały przygotowania w tym czasie też do parady i do rejsu, o tym wspomnę w tym czasie. Było wiele uzgodnień, spotkań. Ja osobiście też się spotykałem z kapitanami tych dwóch żaglowców, z którymi popłyniemy. Ale to tak jako punkt też, który właściwie towarzyszył nam przez miesiąc czasu. No parada już się odbyła, jak wiecie, a rejs przed nami. Natomiast 8 czerwca miało miejsce ważne spotkanie z biurem prezydenta do spraw kultury, gdzie w składzie kilkuosobowym, ale głównie przedstawiciele Komisji Kultury z Andrzejem Selmasiewiczem i Ryszardem Popowskim rozmawialiśmy na temat współpracy z biurem prezydenta. Mówiliśmy o tym, co nas w kulturze najbardziej interesuje. Chcę podkreślić, że to spotkanie się odbyło z inicjatywy biura prezydenta. Nie było pani dyrektor, ale byli pracownicy biura. To dobrze, bo myśmy wielokrotnie zwracali uwagę, że za mało z tej strony jest zainteresowania tym, co my robimy. I uzgodniliśmy pewne kierunki działań, przekazaliśmy nasze uchwały do tej pory podejmowane w sprawach kultury, a przede wszystkim rozmawialiśmy o tym przeglądzie, o którym wspominałem, do którego będziemy się przygotowywać przez cały rok bieżący, czyli półrocze i rok następny. I liczymy tutaj na wsparcie łącznie być może z jakimiś środkami europejskimi na takie godne i na poziomie przeprowadzenie tego naszego konkursu, a właściwie przeglądu. Mniej to będzie konkurs, bardziej przegląd. I warto odnotować właśnie te spotkanie. Także wiele klubów obchodzi swoje jubileusze, a ja chciałbym podkreślić bardzo ciekawy i fajny jubileusz, który 20-lecia, niewiele klubów jest z takim stażem, to właściwie jest koło numer 6 Związku Emerytów i Rencistów, które jest jednocześnie klubem seniora, jest tutaj Zosia Nowak, także gratulacje Zosia, naprawdę na wysokim poziomie, łącznie z szefami dzielnicy, ze wszystkimi organizacjami, z Sobieszewa. No oby tak, żeby wszystkim im się tak wiodło, jak w działalności klubowej, bo jak wiecie, Sobieszewo stale zmaga się z najazdem deweloperów, a także innymi problemami. Także w przyszłym roku się odbędzie zlot harcerski, Jamboree, no, który też będzie miał wiele zagrożeń, chociaż jest i pewną szansą. No, zobaczymy, jak to się skończy. Życzymy w każdym razie naszej wyspie jak najlepiej. I teraz słowo o paradzie. No, będę mówił jasno. Chciałoby się, żeby przynajmniej 50% z członków, ja wiem, że był deszcz, ale w tej chwili nie mówię o samej paradzie, tylko mówię o wszystkich zdarzeniach, w których oficjalnie uczestniczymy. Chciałoby się, żeby przynajmniej 50%, tylko tyle powiem, naszej rady w tych zdarzeniach uczestniczyło. Teraz było deszczowo, więc w jakimś stopniu było to usprawiedliwione, ale chciałbym, żeby wasza frekwencja była wyższa. Wiem, że są zdarzenia, jesteśmy starsi, chorujemy, wyjeżdżamy do sanatoriów, ale pewne terminy są z wyprzedzeniem podawane i warto by było jakoś się zmobilizować. W każdym bądź razie nasz przemarsz był, mimo deszczu, efektowny. Było od nas 11 osób, 10-11, zawsze tak koło 1/3, tak średnio statystycznie uczestniczymy w takim wymiarze. No i słuchajcie, no, było przyjaźnie, przyjemnie i mało tego, od 11 tak gdzieś do 13 nie padał deszcz. Akurat przestał padać, także zrobił się taki fajny wyłom. Teraz co do rejsu, to też z naszej strony uczestniczy około 10 osób, 11, ale takie jest założenie rejsu, że na rejsie nie muszą być sami członkowie rady, wręcz odwrotnie. Bardzo się cieszę, kiedy są członkowie rady i zapraszają, bo takie było założenie, zapraszają ze swojej dzielnicy, ze swojego stowarzyszenia, klubu, wyróżniających się członków. I tak też będzie tym razem. Będą dwa żaglowce, no, pomiędzy jachtem a żaglowcem, tak to nazwijmy, ale znane, bo to jest Bonaventura i Bryzacha tym razem nie płynie, ale Antika. Antika to jest słynny jacht, który z kapitanem Wąsowiczem odbył kilka wielkich światowych rejsów. I to nie są duże jachty, ale bardzo się cieszę, że ta jedenastka z naszej strony będzie uczestniczyła, a w sumie w rejsie na tych dwóch żaglowcach weźmie udział 35 osób. Także myślę, że będzie to tak jak co roku dobre zdarzenie. Gdyby było więcej zainteresowanych, to w zanadrzu była jeszcze Bryzacha z możliwością około 20 osób. Może w roku przyszłym doczekamy, że trzy nasze, w cudzysłowie nasze, bogdańskie, ale nasze, bo z nimi współpracujemy, żaglowce wypłyną na Zatokę i będzie to taki fajny pokaz tego, że jesteśmy Radą Seniorów w Gdańsku, mieście morskim. To tyle. A czy jest pani, już pani Agnieszka Wróbel jest z nami? Zapraszamy panią doktor do nas. Tutaj, tak, bo zaraz za chwileczkę. Państwo wiecie, że w punkcie drugim właśnie pani Agnieszka Wróbel przedstawi swoją informację, swoją, a po części naszą. O, proszę tutaj. Tutaj zapraszam, żeby było bliżej potem mikrofonu. Tak, pamiętacie te wywiady, które pani Agnieszka przeprowadzała z naszymi członkami i nie tylko, ale rada była jednym z głównych filarów pracy doktorskiej pani doktor, ale o tym przejdziemy do tego w punkcie, kiedy pani Agnieszka będzie referowała. To tyle z mojej strony. Czy ktoś z moich tutaj miłych zastępców chciałby coś dodać? Tak, może Irena?
Proszę państwa, aktywny senior jest ważna debata. Zapraszam serdecznie 24 w wyższej, nie wyższej, teraz już się uniwersytet nazywamy teraz w tej chwili Gdański Uniwersytet Medyczny Nauk Społecznych na ulicy Pylplińskiej, łącznie ze stowarzyszeniem. Prowadzona będzie debata. Inauguracyjny temat senioralny wygłosi pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Na pewno państwo znacie z radia, kiedy mówi o seniorach w każdym tygodniu. Także tu też serdecznie, bo to debata będzie o nas. Więc zapraszam również, żeby wziąć udział.
Okej, okay. Także...
Chcę powiedzieć, to jest ulica Pylplińska, Gdański Uniwersytet Medyczny Nauk Społecznych. Kiedyś wyższa szkoła nazywała się, w tej chwili od tego roku już zmiany. Na ulicy Pylplińskiej 4 o godzinie 10.
Pylplińska to jest rejon Przymorza. Rejon tam Szczecińska, Arkońska, Fromborska, ten rejon trzeba tam znaleźć. To jest niedaleko, także nie. Zachęcam do uczestnictwa. Dobrze, proszę państwa.
Biorę aktywny tam udział, więc też proszę przyjść mi kibicować. Też bierzesz?
Dobrze.
W debacie?
No ja nie wiem, czy... Dobrze. No ja też mam zaproszenie od pani dyrektor, może wszyscy się spotkamy i na pewno coś sensownego powiemy.
Odbędzie się święto Kupały w niedzielę na Kamiennej Górze w Gdyni. Dlaczego ja zapraszam? Dlatego, że będę tam modelką najstarszą i będę również statystką w teatrze. W teatrze Kropka. W sobotę jadę na próby. No będzie to takie ciekawe wydarzenie, ja uważam. A później mam ochotę napisać o tym w naszej ławeczce. Dziękuję bardzo.
Dobrze. Tak, apel o pisanie w ławeczce. Mój apel, który powtarzam na wszystkich sesjach, jest stale aktualny. Wszyscy jesteśmy redaktorami naszej ławeczki. Także apeluję i proszę, nie tylko z życia, bo pierwotnie tak zakładaliśmy, że napiszemy, co my robimy, ale w ogóle wasze przemyślenia nie tylko związane z pracą Rady Seniorów, ale generalnie. Piszcie, naprawdę jest możliwość, nakład jest duży. No i myślę, że jest jakaś nowa jakość tchnięta w tą gazetę. Także bardzo proszę aktywnie uczestniczyć. Koordynuje to Jarek Polański, Dolna Brama 8. Wszyscy mamy na niego kontakt. A teraz bardzo proszę Staszka Sikorę, nowego prezesa Stowarzyszenia Nasz Gdańsk. Będzie także dokumentował działalność slajdami. Staszek Sikora jest znaną osobą, był radnym, obradował w tym miejscu, jest znanym przewodnikiem, chyba był szefem, czy jest nadal szefem naszych gdańskich przewodników. Jest następcą Andrzeja Janusza Itisa, więc to już samo za siebie mówi, że godna organizacja, no i godny prezes. Bardzo proszę, Staszek.
Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowne prezydium i szanowna Rada Seniorów. Tu bardzo mocne słowa powiedział przewodniczący, mówiąc, że jestem następcą profesora. To jest bardzo trudne wyzwanie i ja jeszcze tego tak do końca nie czuję, ale dziękuję za przedstawienie mnie. Powiem, że rzeczywiście z turystyką związek miałem kilkudziesięcioletni. Szefem przewodników byłem ponad 26 lat. Już nie jestem. W którymś momencie zostałem studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pojawiło się nowe pokolenie, jedno, drugie, ale pan profesor zaprosił mnie do współpracy, mam na myśli też byłego radnego i przewodniczącego pierwszej Rady Miejskiej profesora Andrzeja Janusza Itisa i stąd rozpoczęła się moja działalność w Stowarzyszeniu Nasz Gdańsk, które znam od samego początku powstania. powstania też, proszę Państwa, bo działo się to wszystko na naszych oczach, tak jak Państwo też doskonale pamiętacie. Taki jest znak tego stowarzyszenia, które powstało w 1994 roku. W ten czas w Gdańsku tu się odbywało pierwsze w Europie Wschodniej Forum Inicjatyw Pozarządowych. Stąd poszedł taki silny impuls w całą Europę dotyczący organizowania forów i spotkań organizacji pozarządowych. W ten czas ta organizacja zawiązała się jako komitet wyborczy, bo to były wybory i pozwólcie Państwo, przypomnę, w wyniku tych wyborów do Rady Miasta weszło 4 członków stowarzyszenia, między innymi, znaczy nie między innymi, pani Ewa Sienkiewicz, Małgorzata Chmiel, Andrzej Szydłowski i Henryk Rowiński. Stworzono nawet klub radnych stowarzyszenia, bo dołączyli tam tacy gdańszczanie jak Sławomir Niecko, Joachim Szyc, Zenon Plech. To wszystko nazwiska i postaci Państwu doskonale znane. Pierwszym prezesem stowarzyszenia został pan Antoni Szczyt. W drugich wyborach stowarzyszenie również wystąpiło, nie wprowadzając nikogo do Rady Miasta i wówczas nastąpił pewien kryzys. Nawet zastanawiano się, czy nie rozwiązać tego stowarzyszenia. Przeważyła opinia, że stowarzyszenie ma być inicjatywą i forum spotkań różnych ludzi, o różnych poglądach politycznych, różnych przedstawicieli biznesu, świata kultury. Przewodniczącym został wówczas pan profesor Andrzej Januszajtis i będzie tym przewodniczącym aż do 2025 roku. W 2025 roku zostanę wybranym na walnym zebraniu przewodniczącym czy prezesem tego stowarzyszenia. Proszę Państwa, od początku działania stowarzyszenia to był taki czas, wszyscy go pamiętamy, przy gigantycznej naszej aktywności i reagowania na wiele spraw i tych dobrych, i tych dramatycznych, jakie się pojawiały. Ja oczywiście nie będę opowiadał całej historii stowarzyszenia, tylko kilka takich punktów Państwu pokażę. Przede wszystkim siedziba naszego stowarzyszenia mieści się na ulicy Świętego Ducha, urokliwe miejsce na głównym mieście. A w momencie, kiedy stowarzyszenie powstało, już pierwszym bardzo silnym tematem do działania obywatelskiego był ten dramatyczny pożar w hali stoczni. Pamiętacie to Państwo? Tam wiele osób podczas koncertu zespołu Golden Life zginęło, uległo poparzeniu i członkowie stowarzyszenia dzięki swoim kontaktom zagranicznym ze Szwajcarią przede wszystkim doprowadzili do pomocy 7 osobom, szczególnie które ucierpiały podczas tego pożaru, bo przecież życie, choć piękne, tak kruche jest. Proszę Państwa, stowarzyszenie brało udział i bierze nadal w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych. Ja tu pozwoliłem sobie ze starego dziennika bałtyckiego wyciągnąć zdjęcie benefisu słynnego naszego aktora, członka honorowego naszego stowarzyszenia i oklaskiwanego przez nas, przez Państwa, przez dziesiątki lat na deskach Teatru Wybrzeże. No nie króla Stasia, ale Stanisława Michalskiego. Byliśmy tutaj głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. Chcę Państwu powiedzieć, że również oprócz tej działalności w sferze kultury, czyli różnego rodzaju inicjatyw, eventów czy wydarzeń, również stowarzyszenie zgodnie ze swoim statutem mówi, przypomina i przywraca pamięć o pewnych wydarzeniach historycznych związanych z Polakami w Gdańsku. I tak oto w 2009 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Nasz Gdańsk na areszcie śledczym została umieszczona tablica pamiątkowa przypominająca uwięzienie marszałka wówczas brygadiera Józefa Piłsudskiego i jego adiutanta. To były czasy I wojny światowej, jeszcze w ten czas niepodległości nie było, ale Piłsudski był tutaj. To również umieszczenie tablicy w 2010 roku na budynku Komisariatu Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, tu gdzie dzisiaj mieści się Komenda Miejska Policji, przypominające, że to było przedstawicielstwo rządu w Wolnym Mieście Gdańsku, gdzie Polacy będący w zdecydowanej mniejszości, stanowiący około 10%, 30 tysięcy mieszkańców wobec 350 tysięcy mieszkańców ludności niemieckiej, ciężki żywot tutaj prowadzili, podtrzymując polskość. Jeszcze jedna tablica, ta przypominająca również wodza, czyli Józefa Piłsudskiego, odsłonięta przy takim samym scenariuszu, jak była odsłaniana w latach 30. z okazji jego śmierci. Proszę Państwa, Kamienne Serce Gdańska pokazuje takie namacalne rzeczy przypominające o tożsamości tego miasta w 2018 roku na ulicy Świętego Ducha, którą niejednokrotnie Państwo przechodziliście na pewno. Zostało umieszczone Kamienne Serce, czyli pokazujące środek dawnego Gdańska, tak jak to było w poprzednich latach. Bardzo ważną inicjatywą kontynuowaną przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk jest akcja pod tytułem Zasłużeni w historii miasta. 14 osób do tej pory z inicjatywy stowarzyszenia zostało wyróżnionych tym tytułem. Są to postaci, które swoją aktywność zawodową już zakończyły, natomiast dalej wpływają bądź wpływały w jakiś sposób na współczesność Gdańska, ale również i sporo rzeczy zrobili w tych czasach, kiedy byli aktywni zawodowo, a nie zawsze zostali dostrzeżeni, tak jak to w życiu bywa. Tu akurat na zdjęciu jest święto pokazane, że ten honorowy tytuł otrzymał nieżyjący już architekt Stanisław Michel, projektant ponad 100 kamienic odbudowywanych w Gdańsku. Oczywiście Stowarzyszenie Nasz Gdańsk to pamięć i przede wszystkim kojarzy się z profesorem Andrzejem Januszajtisem, który 26 lat był prezesem tej organizacji, która ma 36 lat, proszę Państwa. Przepraszam, tak, 37. Wobec tego też była okazja do podziękowania profesorowi w różnych momentach i z różnych dziedzin działalności. Tutaj udało się branży turystycznej, którą tutaj reprezentuję, przeznaczyć czy poprosić pana marszałka o wyróżnienie profesora Gryfem Pomorskim za zasługi dla turystyki. A aktywność poprzednika, czyli prezesa Stowarzyszenia Gdańsk, doskonale Państwo znacie i tu moglibyśmy wiele godzin na ten temat mówić. Wobec tego przypomnę tylko o cyklicznych spotkaniach w Ratuszu Starego Miasta, o artykułach, o jego aktywności obywatelskiej, czasami będącej polemiczną z pewnymi decyzjami podejmowanymi, między innymi tutaj w tej sali. Nowy zarząd został wybrany w październiku ubiegłego roku. Ja mam przyjemność jemu przewodniczyć. Wśród nich jest pan Zbigniew Socha, który jest od początku funkcjonowania stowarzyszenia. Jest wiceprezesem jest Jan Kulas, Anna Kuziemska, Anna Stawska i pan Marek Jaworski. Komisja rewizyjna z byłym redaktorem Dziennika Bałtyckiego Januszem Wikowskim na czele. Jest Sąd Koleżeński też. No i proszę Państwa, stowarzyszenie to na pewno Państwo również kojarzycie z patrycjuszkami gdańskimi, czyli z gdańszczankami, z paniami, które ubrane w stylizowane stroje historyczne w różny sposób uświetniają nasze wydarzenia. I te, powiedziałbym, kulturalne, i czasami sportowe, i w paradach biorą też udział. Jest to miłe dla oka. To raz, a dwa przypomina o tej niesamowitej kolorystyce i barwie, jaką kiedyś miał Gdańsk. Może, Szanowni Państwo, warto pomyśleć, aby w którymś momencie Gdańsk, nie chcę powiedzieć, że przebrał się w stroje historyczne, ale mamy swoje święta majowe, mamy odradzające się szkolnictwo zawodowe i młodzież musi się uczyć szyć różnych strojów. Może warto było taką kiedyś akcję zainicjować. Niewątpliwie byłaby to jakaś inna czy nowa jakość. Stowarzyszenie bierze udział w różnych wydarzeniach organizowanych przez organizacje pozarządowe. Tutaj akurat zdjęcie pokazuje, że wzięliśmy udział w takim spotkaniu właśnie tych organizacji pozarządowych. Również patriotycznie, a zatem wśród tych setek flag biało-czerwonych, widać nasz transparent, bierzemy udział, tak jak i Państwo też, w naszych marszach niepodległościowych 11 listopada. Ale po tych marszach organizujemy jeszcze, bo w naszych szeregach jest kilku przewodników, spacery niepodległościowe. I muszę Państwu powiedzieć, że w tych spacerach biorą udział i gdańszczanie, i goście, którzy przyjeżdżają, czyli członkowie rodzin do Gdańska. Dla nich czasami jest ogromnym zaskoczeniem, konstatujemy czasami ze zdziwieniem, że tu niepodległość pojawiła się dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Czyli nie tak jak w Polsce Centralnej w listopadzie 1980 roku. Kontynuujemy jeszcze, to jest zdjęcie z ubiegłorocznego, kilku przewodników oprowadza i to taki nasz wkład i akcent związany o tym. Pokazujemy wówczas te miejsca, w których mieszkali Polacy, mówimy o ich działaniach na rzecz umacniania polskości, mówimy czasami o ich tragicznej historii. Głównym wydarzeniem organizowanym przez Stowarzyszenie Nasz Gdańsk jest Święto ulicy Świętego Ducha. Tu pokazuję Państwu akurat plakat, ponieważ 13 czerwca to święto się odbyło. Jest stały program z koncertem kapeli Gaudensis, z różnego rodzaju przedsięwzięciami. Wiem, że część z Państwa brała i bierze w tym udział, ale ja chcę podkreślić to, że Stowarzyszenie Nasz Gdańsk zainicjowało jako pierwsze Stowarzyszenie Święta Ulic. I teraz z przyjemnością od jakiegoś czasu obserwujemy, że jest Święto ulicy Lawendowej, jest Święto ulicy Ogarnej, a zatem to jest taki sygnał, że udało nam się w jakiejś materii położyć tory do świętowania tej miejscowej społeczności, żeby być razem ze sobą nie tylko w tym dniu, ale żeby i lepiej siebie poznawać. Proszę Państwa, to niezmiernie ważne. Od 25 lat Stowarzyszenie Nasz Gdańsk wydaje bezpłatny miesięcznik Nasz Gdańsk. To jest zdjęcie jego pierwszego numeru. Przeczytajmy na okładce. Protest Stowarzyszenia w obronie Zieleńca w Gdańsku Śródmieście. Tak jest, proszę Państwa. Między innymi to czasopismo było i jest takim forum, gdzie można polemicznie na temat rozwoju Gdańska w różnych jego dziedzinach rozmawiać. Tu zainicjowana akcja przez działaczy stowarzyszenia doprowadziła do tego, że ten plac, który Państwo doskonale znacie, on miał zostać zabudowany. Miały powstać budynki handlowe, usługowe. Ten skwer, który dzisiaj nazywany jest skwerkiem Księcia Świętopełka, tak mocno tutaj czczonego przez Kaszubów, pozostał wolny, między innymi dzięki inicjatywie obywatelskiej. O tym warto powiedzieć. Nasz Gdańsk ukazuje się do dzisiaj. Nasz Gdańsk, proszę Państwa, też wydawany jest w sposób wyjątkowy, bo my jesteśmy zwolennikami czytania literatury jednak z papieru, mimo że tutaj ten sprzęt elektroniczny jest znakomity, Pani Natalio, i z przyjemnością czytam, ale jednak myślę, że ja, moje pokolenie czy Państwa lubi coś trzymać w garści, jak się czyta. Jest ten fizyczny nawet kontakt z tym. Zatem popatrzcie Państwo, w czerwcu wydaliśmy ostatni nasz numer i przyniosłem tutaj kilkanaście egzemplarzy, które za chwilę przekażę tutaj koledze przewodniczącemu do dyspozycji, ale spójrzcie Państwo na numer. 6 w nawiasie 299, a zatem od 25 lat wydajemy czasopismo z sumptem społecznym. Tu nikt z tych, którzy piszą, opracowują, nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Jest to potrzeba ducha, żeby napisania i podzielenia się ze społecznością Gdańska pewnymi myślami i refleksjami, a 300 numer i święto będziemy obchodzili i na pewno stosowne zaproszenia dotrą tutaj do Rady, bo muszą. Nie ulega wątpliwości. Proszę Państwa, w drugą środę miesiąca pojawia się u nas w naszej siedzibie Salon Pięknego Słowa, czyli spotykają się ludzie, którzy czytają, piszą poezję. Jak to zwykle bywa, jest ta na średnim poziomie, ale jest ta i niesamowita. Jak przypominamy sobie poetę Jaśniewicza, to rzeczywiście spotkania z pielęgnowaniem mowy ojczystej są niezmiernie potrzebne, a ten Salon Pięknego Słowa między innymi pokazuje różnorodność działania naszego stowarzyszenia. Organizujemy wycieczki też i ta aktywność udziału członków jest zaskakująca, muszę powiedzieć. Wycieczki po Gdańsku, tak jak tutaj śladami Jana Heweliusza. Proszę Państwa, cały cykl spotkań w muzeum, które oglądamy w bardzo różny sposób. Czasami w tej sali czerwonej, jak Państwo byliście, ratusza głównego miasta, żeby za mocno nie zadzierać głowę, trzeba się położyć po prostu, żeby popatrzeć na ten plafon. Ale również i podróżujemy po Polsce. Tu zwiedzamy Zamek Królewski, Salę Tronową, czyli ta propozycja stowarzyszenia do aktywności jest i dla seniorów, ale również i dla młodzieży. Od kilku lat w szkole podstawowej noszącej imię Ignacego Krasickiego w Kolbudach organizujemy wojewódzki konkurs wiedzy o bajkach pod tytułem Wilczki. Kolejna edycja odbyła się w tym roku. I tutaj to nasze wsparcie merytoryczne i związane ze zdobywaniem środków na nagrody też, a później publikacje w miesięczniku, to jest między innymi jeden z efektów działalności członków naszego stowarzyszenia, którzy sfotografowali się tutaj w ostatnią sobotę podczas święta ulicy Świętego Ducha z przekonaniem, że dalej będziemy mogli i kontynuować dzieło profesora Andrzeja Januszajtisa i wspólnie mile spędzać czas z pożytkiem dla miasta, mieszkańców i dla siebie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ale może mamy jeszcze spokojnie, mamy chwilę czasu. Ja wiem, że pan prezes ma jakieś zaraz zajęcia, ale jeszcze chwilę może z nami być. Czy są jakieś pytania? Może ktoś chciałby o coś zapytać Stanisława?
Z pozycji.
Tak. Ja mam jedno pytanie, proszę, takie, które się łączy z dalszym ciągiem naszej sesji. Chciałbym poznać twoją opinię. Otóż w jednym z punktów jest nasza uchwała na temat zakazu ruchu rowerowego na ulicy Długiej, tam gdzie przecież grupy przewodników prowadzą. Ja zresztą przy tym punkcie będę o tym rozmawiał z państwem, czyli z radnymi, ale chciałbym poznać twoją opinię. Jak ty sądzisz, czy ten ruch, no nie tylko, bo tam i hulajnogi i wszelkiego sprzętu tego transportu osobistego, ale głównie rowery. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Proszę państwa, jeszcze przepraszam, że powiem znowuż o sobie. Przez 26 lat też pracowałem na Długiej 45 w gdańskim oddziale PTTK-u, a zatem stąd to pytanie rozumiem, bo mogłem i oglądałem to przez okna. Opinię moją przedstawiałem przedstawicielom władz miasta w ten czas, kiedy ten pomysł się zrodził. Ona była negatywna. Czyli w moim odczuciu i z tego, co oglądałem, przejazdy ulicą Długą, rowerami, na hulajnogach, one powodują dezorientację wśród osób. Nie tylko turystów, co czasami, jak jest kilka grup, utrudnia to w sposób wyjątkowy, ale generalnie to jest miejsce, gdzie ludzie spacerują i oni, tak jak państwo jedziecie gdzieś w Polskę czy w Europie, turysta tam się specjalnie nie rozgląda, czy jedzie rower, czy nie. On ma się czuć bezpiecznie w tym miejscu. Nie chcę powiedzieć, że tam były jakieś wypadki, ale jest wtedy jakaś niepewność. Tym bardziej, że proszę państwa, do tych mieszkańców Gdańska dołączyła teraz ekipa, jak widzę, która rozwozi jedzenie rowerami. To na pewno państwo zauważyliście i oni jadą, muszę powiedzieć, bardzo ostro i powodują dyskomfort spaceru. Także absolutnie uważam, że przynajmniej z tej Drogi Królewskiej, czyli z ulicy Długiej i Długiego Targu, można byłoby przekierować ruch rowerowy na ulicę Ogarną. No, na przykład. Natomiast stamtąd ich usunąć. Przepraszam za takie określenie, ale oni przeszkadzają. Miasto, jeżeli ktoś chce się przejechać rowerem, musi siąść z roweru i przejść się. To zupełnie normalne. Jesteś w centrum miasta i wychodzę, tym bardziej, że też i ludzie wychodzą z lokali w różnym nastawieniu. Mam na myśli takie wesołe nastawienie, przyjemne, sympatyczne, a tu śmigają rowery, bo bardzo różnie ludzie na tych rowerach się zachowują. Rekapitulując, uważam, że na Drodze Królewskiej takiego ruchu nie powinno być. Pieszy przede wszystkim.
Dziękuję, tak. No, ja tylko potwierdzę, że nawet w czasie parady rozmawiałem o tym. Nawet chciałem podczas swojej wypowiedzi, chciałem o tym do pani prezydent zaapelować, no ale już nie chciałem robić takiej, bo mieszkańcy Długiej też o tym mówią, mieszkańcy właśnie. Pani prezydent wspomniała, że ja też jej powiedziałem, że obok jestem rowerzystą, więc obok jest właśnie ulica Ogarna, którą zresztą nawet bym się źle czuł, wjeżdżając na rowerze na Długą, więc przejeżdżam zawsze Ogarną. Więc dzisiaj będziemy jeszcze przy tej okazji rozmawiali na temat naszej uchwały, która jest zgodna także z twoją, Stanisławie, opinią. Dobrze, to dziękuję bardzo. I Krysia Szarejko.
Proszę bardzo. Pani Krystyno, poprosimy do mikrofonu. Taka prośba przewodniczącego jest. Chyba, że jest to jakaś tajna informacja, to w ten czas nie.
Tak, teraz mam pytanie. Czy jest możliwość zapraszania pana do klubów seniora? Jesteśmy z Gdańska, ale dużo osób nie wie o różnych perełkach, na przykład jaka jest najkrótsza droga w Gdańsku.
Jasne.
Albo jeszcze jakieś inne piękne rzeczy, które można przedstawić. I gdyby była taka możliwość zapraszania pana do klubów seniora, ja na przykład bym bardzo skorzystała z takiego i z takiej możliwości.
Jasne.
Dziękuję.
Ja dziękuję za to pytanie. Proszę Państwa, oczywiście, że współpracujemy i ja współpracuję jako przewodnik między innymi z różnymi klubami seniora. Nie powiedziałem o klubie seniora Motława, który wyszedł ze Stowarzyszenia Nasz Gdańsk, bo to byłaby zbyt długa opowieść. Zresztą część z Państwa to zna. Jasne, jestem do dyspozycji. W tym miesięczniku Nasz Gdańsk jest kontakt do mnie też telefoniczny, ale ja za chwilę pozwolę sobie Pani też go przekazać. Jasne. Po to jesteśmy, proszę Państwa, sprawiać przyjemność drugim ludziom i pomagać im w niektórych kwestiach i tych intelektualnych, i takich odkrywczych. To jest duża przyjemność. Fajnie. Dziękuję bardzo.
Tak. Czy jeszcze proszę Stanisława? Proszę.
Ja chciałam zapytać o taką rzecz, mianowicie jest Nasz Gdańsk publikacja, która jest wydawana co miesiąc chyba, tak?
Tak jest.
Czy Państwo poświęcają też miejsce na dzielnicę Gdańska, żeby trochę historii o tych dzielnicach opisać? Było 50-lecie teraz Wyspy Sobieszewskiej na przykład i są kolejne takie jubileusze. Czy Państwo właśnie mogliby rozpropagowywać informacje o dzielnicach mniej znanych, a o których ludzie za dużo nie wiedzą, bo fajnie by było każdą dzielnicę w jakiś sposób historycznie ująć.
Ojej, też. To jest praca aż na 30 parę miesięcy, tak? Bo tyle tutaj jest tych dzielnic czy jednostek pomocniczych, zdaje się, 35.
A, no i właśnie.
Jasne. Ja powiem, że w każdym numerze jest jakiś artykuł dotyczący Gdańska, a tę sugestię na kolegium redakcyjnym przekażę i to zrobimy. I to zrobimy, bo jeżeli pada pytanie i jest chęć przeczytania o swojej dzielnicy, to nie piszemy tylko o długiej. W tym numerze, jak Państwo zobaczycie, no koncentrujemy się, bo jest święto Świętego Ducha, ale piszemy również i o innych i będziemy wobec tego. Bardzo dziękuję za tę sugestię.
Liczę na to, bo ja mieszkam w takiej dzielnicy, nie wszyscy ją znają, więc warto by było te dzielnice, może mniejsze, ale stare.
Jasne.
Będziemy mieli
przypomnieć
w
33
roku stulecie.
Wniosek przyjęty, Stanisława. Wniosek jest przyjęty. Także proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciał, proszę, czy ktoś chciałby jeszcze z Państwa? Tutaj padło tyle pięknych i wielkich na... Ktoś? Proszę.
Mam taką propozycję, bo trudno gdzieś znaleźć to czasopismo wasze, Nasz Gdańsk, tam gdzieś rozkładacie. A czy można byłaby tak, że powiem, z urzędu w pewnym sensie, rozdział do wszystkich klubów z tych naszego seniora. Żeby tam za parę sztuk zawsze podrzucić, tam są wykładane i przynajmniej wtedy tam, czy są domy sąsiedzkie, to razem i byłaby lepsza propaganda.
Do kół seniora, nie, to ja wejdę w słowo. Jeżeli by była, Stanisław, taka możliwość, gdybyście do nas mogli dostarczyć pewną, ja wiem, że w wielu egzemplarzach to wydajecie.
Na przykład teraz numer wydaliśmy w egzemplarzach 1100, no bo było święto ulicy Świętego Ducha, a tak przeważnie się okazuje około 800 egzemplarzy, 800.
Gdyby te 50 na przykład egzemplarzy docierało do nas,
musimy tak zrobić.
To będziemy wdzięczni i my je rozpropagujemy.
Fajnie.
Dalej do klubu.
Dobrze. Tak będzie, tak będzie.
To dziękuję, a to przy okazji zaraz to wezmę.
Fajnie, dziękuję bardzo.
Proszę, Andrzej Semasiewicz.
Staszku, 1 lipca 1926 roku Oliwa została oficjalnie inkorporowana do Gdańska. 4 lipca w Parku Oliwskim będzie znacząca uroczystość wkopania, wypełnienia oliwskiej kapsuły czasu. Zaraz obok palmiarni to się odbędzie. I czy jest możliwość, pierwsze, żeby ktoś ze stowarzyszenia towarzyszył nam w tej uroczystości, setna rocznica w końcu. I drugie pytanie, czy jest możliwość, żeby w waszym czasopiśmie ukazał się jakiś materiał o tym, o tej ważnej rocznicy i jak ona jest w Gdańsku świętowana. Dziękuję.
Jasne, drogi kolego Andrzeju, zapisałem, przepraszam, bo to nie był przejaw lekceważenia, tylko zapisałem w telefonie, w notatkach.
To ja już uzupełniam. 4 lipca. Godzina 12:00 przy palmiarni.
Dobrze.
O 12:00.
Absolutnie zadziałamy tak, żeby był ktoś z redakcji, żeby było zdjęcie i żeby informacja potem pokazała się w miesięczniku.
Bardzo dziękuję.
Fajnie, dzięki.
Czy jeszcze ktoś? Nie widzę. W takim razie jeszcze raz, Stanisław, bardzo tobie dziękuję. Padło tu wiele godnych nazwisk, z którymi ja miałem okoliczność pracować, ale wiele dla Gdańska zrobili. No i życzymy ci kultywacji, kontynuacji tej pięknej tradycji. Wszystkiego dobrego, Stanisław.
Fajnie, panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo dziękuję.
Proszę państwa, a my przechodzimy do punktu 4. Prezentacja wyników badań na temat zmieniającej się współcześnie tożsamości społecznej osób starszych. Pani doktor, ale doktor socjologii, tak? Doktor socjologii, pani Agnieszka Wróbel. Zresztą niektórym z nas znana, była zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Także tym bardziej jest związana z Gdańskiem. A pamiętamy te długie wywiady, które pani Agnieszka z nami przeprowadzała. No i teraz posłuchamy, jaki był efekt. Na pewno już pozytywny, bo jest doktorat. Ale dowiemy się trochę więcej. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie. Tak jak pan przewodniczący powiedział, z częścią państwa już się znam, z częścią nie, z częścią z państwa rozmawiałam w trakcie wywiadów moich badawczych, ale rzeczywiście z wieloma osobami spoza Rady też w Gdańsku i pomyślałam sobie, że w taki symboliczny sposób na państwa ręce wyrażę wdzięczność za ten wasz wkład, bo dzięki waszej szczerości, otwartości rzeczywiście powstała bardzo, myślę, interesująca, ale też wartościowa praca doktorska, a nie były to łatwe rozmowy bardzo często. Moja prezentacja, w przeciwieństwie do mojego poprzednika, będzie miała bardzo dużo tekstu. Mam nadzieję, że to państwa nie znuży, ale nie dało się inaczej tego tematu uchwycić. To nie jest tytuł mojego doktoratu, to jest bardziej pretekst do refleksji, bardziej ogólnie tematyka, którą podjęłam i co mnie w starości interesuje. I może zacznę od tego, że przybliżę państwu, czym się zajmuje socjologia starości, bo ja jestem przedstawicielką tego nurtu badawczego. Najprościej rzecz ujmując, socjologia starości bada miejsce osób starszych w społeczeństwie oraz społeczne znaczenia przypisywane wiekowi i starości. Jeśli przyjmiemy taką naukową definicję starości, która jest stanem, efektem pewnych procesów, trzech procesów, biologicznego, co jakby wszyscy pewnie to odczuwamy, psychologicznego i społecznego, to właśnie ten trzeci element mnie interesuje najbardziej. Czyli jak ta starość manifestuje się społecznie. Jak funkcjonuje człowiek starszy, ale też jak to społeczeństwo się zmienia w związku z tym, że dane demograficzne dzisiaj są jednoznaczne i też państwo pewnie sami, jak się rozglądacie, to widzicie, że tych osób starszych jest coraz więcej. Ja tutaj wymieniłam, czym ta socjologia starości się między innymi zajmuje, czyli jak zmienia się status osób społecznych, osób starszych, jakie role społeczne pełnią na różnych etapach życia. Może nie będę tego wszystkiego czytać, sobie państwo możecie sami to zrobić. To, co najistotniejsze, to to, że socjologia starości bada nie tylko proces starzenia się ludzi, ale także zmieniające się społecznie znaczenia starości, czyli to, w jaki sposób my jako społeczeństwo o tej starości mówimy. Piszemy w mediach społecznościowych, w gazetach, jak się o tej starości mówi. I to, co najistotniejsze, jest to, że osoby starsze ten proces po prostu kształtują, bo to wasze postawy i wasz sposób realizacji tej starości wpływa na to, jaki ten społeczny odbiór i społeczne postrzeganie w istocie jest. Więc zmieniają się obecnie nie tylko osoby starsze, co pewnie łatwo zauważyć chociażby w stosunku do starzenia się, nie wiem, państwa rodziców, wcześniejszych pokoleń czy dziadków, ale zmieniają się również te społeczne znaczenia starości. No i to pytanie, które było pretekstem do podjęcia tej tematyki badawczej, było, co właściwie dzisiaj oznacza bycie osobą starszą, i to o tym z państwem rozmawiałam w trakcie tych wywiadów. Jeszcze zanim przejdę do wyników, spróbuję wyjaśnić, czym jest ta społeczna tożsamość osób starszych. No i tutaj zacznijmy od takiego pytania. Czy sam fakt ukończenia 65, 70, 80 roku życia sprawia, że człowiek czuje się osobą starszą? Od czego to zależy? Czy my mamy tego świadomość? Czy ktoś nam to mówi? Czy sami zaczynamy się tak postrzegać? Czyli tożsamość społeczna nie odpowiada na pytanie, ile mam lat, tylko kim jestem jako osoba żyjąca w tym wieku i jakie miejsce zajmuje w społeczeństwie oraz relacji z innymi. Czyli jest to pytanie o naszą przynależność, o naszą identyfikację z jakim określoną grupą. Na ile my się identyfikujemy z kategorią osób starszych, jak ta nasza autoidentyfikacja przebiega. Jak sobie zadajemy pytania właśnie, czy czuję się osobą starszą, co to dla mnie oznacza, czy to ile mam lat jest jakimś istotnym elementem mojej tożsamości, wtedy mówimy o tożsamości społecznej. Tutaj zacytowałam jedną z wypowiedzi moich badanych. To jest, może wyjaśnię, co te nawiasy oznaczają, bo tych wypowiedzi będzie później kilka, czyli to jest wywiad 14, K to jest, że to jest pani była i że lat 82. I pani powiedziała wprost, jestem kobietą aktywną, a nie starszą panią. W taki sposób kształtuję swoją tożsamość społeczną. Więc celem mojego badania starałam się uchwycić sposoby, w jakie osoby starsze nadają sens własnym doświadczeniom starości i konstruują swoją społeczną tożsamość w odniesieniu do społecznych definicji wieku i dominujących wyobrażeń starości. To brzmi bardzo naukowo, ale generalnie chodzi o to, że próbowałam się dowiedzieć, jak to jest z państwa poczuciem, na ile wiek określa państwa bycie w życiu społecznym. No i właściwie, gdybyśmy mieli szukać źródeł tych moich zainteresowań, to zastanawiamy się, i państwo też pewnie to intuicyjnie czują, że mamy trochę do czynienia z nową starością dzisiaj, że ona jest coraz bardziej zmieniająca się w stosunku do, nie wiem, pokolenia rodziców, wcześniejszych pokoleń, jest trochę inaczej, a jednocześnie coraz trudniej jest ją zidentyfikować, czyli jaka ona jest, czym dzisiaj jest. No, kiedyś było to prostsze, bo ten przebieg życia był bardziej przewidywalny, tak? Było, szliśmy do szkoły, potem pracowaliśmy, byliśmy na emeryturze i byliśmy po prostu osobami starszymi. I każdy wiedział, co ma robić, wraz z emeryturą zyskiwał status osoby starszej i wiedział właściwie, co ma robić albo czego ma nie robić, bo raczej było to związane z wycofywaniem się z życia społecznego, a nie rozwijaniem się tak, jak jest to dzisiaj. Więc te kategorie wieku wyznaczały te nasze role społeczne. Stawaliśmy się babcią, stawaliśmy się emerytem, emerytką, osobą starszą i właściwie te wszystkie oczekiwania społeczne realizowaliśmy, bo tak to było ułożone. Było wiadomo, do czego są osoby młodsze, co powinny robić osoby w średnim wieku i te starsze. No ale dzisiaj ten porządek jest mniej oczywisty, bo świat się zmienia, bo chcemy inaczej, bo nam się nie podoba to, jak było kiedyś, tak, że żyjemy dłużej, żyjemy zdrowiej, te nasze drogi życiowe są bardziej zróżnicowane i przekraczamy te granice wieku. Podejmujemy pracę, będąc na emeryturze. Znamy pana z Poznania, który trzeci raz próbował maturę zdać w wieku 90 lat. Tak, podróżujemy. Te granice wieku dzisiaj nie są granicami naszego życia. One nas nie ograniczają, w sposób, to znaczy społeczne informacje, jakie dostajemy, nas nie ograniczają. My się tym już nie przejmujemy. Nie ubieramy się na czarno, chodzimy dalej kolorowo. Sami sobie określamy, jak będziemy w tej starości funkcjonować, a nie tak, jak nam kiedyś społeczeństwo to w różny sposób sygnalizowało. No, pierwszym sporem właściwie dzisiaj nierozstrzygalnym, kiedy ta starość się właściwie dzisiaj zaczyna. Czy to jak skończymy 65 lat, czy to jak pójdziemy na emeryturę, czy to jak zaczniemy upadać na zdrowiu, czy to jak się stajemy mniej samodzielni, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Każdy sam sobie to wyznacza, albo przynajmniej próbuje z tym dyskutować, jeżeli ktoś mu tą tożsamość społeczną osoby starszej narzuca wbrew jego indywidualnym odczuciom. Czyli starość jest coraz bardziej zróżnicowana, to znaczy jednocześnie obok tych osób bardzo aktywnych nadal mamy osoby zależne, chorujące, niesamodzielne i te, które z różnych powodów aktywne nie chcą być, nie potrafią. I to wszystko właściwie jest w jednym wielkim, no nie chcę powiedzieć worku, może nieładnie, ale to wszystko się w tej starości dzisiaj mieści. Jest ona coraz bardziej zróżnicowana, powiedziałabym więcej, coraz bardziej zniuansowana. Trudno dzisiaj jednoznacznie ją zdefiniować. Czyli wiek coraz słabiej wyjaśnia, kim jesteśmy i jak przeżywamy starość. To nie wiek dzisiaj nam określa, jak będziemy żyć, a starość staje się doświadczeniem, które wymaga interpretacji. Nie możemy dzisiaj założyć, że jest jakaś, bo każdy ją przeżywa inaczej. Tyle, ile ludzi, tyle będzie manifestacji tej starości. Krótko powiem o badaniu. Nie chcę Państwa zamęczać tutaj kwestiami naukowo-metodologicznymi, ale jeśli któryś z Państwa byłby zainteresowany, to oczywiście mogę to później dopowiedzieć. Rozmawiałam z 25 osobami z Trójmiasta. 23 były z Gdańska, 2 z Gdyni i 1 była z Sopotu. Było to badanie jakościowe, to znaczy nie interesowało mnie, ile osób myśli w określony sposób, ale interesowało mnie dogłębne zbadanie doświadczeń, refleksji, przeżyć tych osób, z których rozmawiałam. Interesowało mnie to, w jaki sposób rozumieją własną starość, jakie znaczenie jej przypisują, jak myślą o sobie, o momencie, w którym się znajdują i o swoim miejscu w społeczeństwie. Dlatego badanie nie pokazało, jak myślą wszyscy seniorzy w Polsce. Nie jest to badanie reprezentatywne w sensie statystycznym. Ono pokazuje pewną fragmentaryczną część starości, ale pozwala dostrzec, ale nie jest bez wartości, pokazuje pewne istotne zjawiska i tendencje i pokazuje pewną jakąś starość, pewną jakąś jej odsłonę. Ja też w sposób świadomy nie rozmawiałam z osobami niesamodzielnymi, chorującymi. Zależało mi na tym, żeby rozmawiać z osobami, które aktywnie funkcjonują, chcą się tą refleksją podzielić. Więc pewnie bardzo interesujące byłoby teraz to samo badanie przeprowadzić chociażby z mieszkańcami domów pomocy społecznej. Przechodzę już teraz do analizy tego, co od Państwa i od swoich badanych usłyszałam. Starość rozgrywa się tak naprawdę, rozgrywamy ją sami ze sobą, w swoim świecie wewnętrznym, w relacji z innymi, ale też w tym świecie zewnętrznym. I te wypowiedzi uporządkowałam w ramach takich trzech wymiarów, czyli starość w relacji ze sobą, starość w relacji z innymi, czyli z tym najbliższym otoczeniem i starość w relacji ze społeczeństwem, z otoczeniem społecznym, ze światem społecznym. I w relacji z samym sobą był to czas intensywnej pracy nad sobą, potrzebą takiego samodzielnego definiowania siebie, a nie przyjmowania tych gotowych definicji, które nam społeczeństwo poddaje w określony sposób. Bardzo często zżymaliście się Państwo na to ustępowanie w tramwaju, wbrew wszystkiemu. Wcale nie oczekujecie tego, żeby Wam ustępować miejsca w tramwaju. To wcale nie jest, nie przyjmujecie tego Państwo jako, no jest to pewnie przejaw kultury osobistej tych, którzy ustępują, ale to był też jakiś sygnał dla Was, niekoniecznie mile widziany. Też mówiliście Państwo dużo o takim napięciu pomiędzy akceptacją tego, co się dzieje, akceptacją tej starości, ale też no z tym, że chcielibyście, żeby to życie było takie jak do tej pory, żeby niewiele się zmieniło i żeby można było przede wszystkim decydować o sobie. Czyli największym lękiem w tym takim rozstrzyganiu starości z samym sobą było nie sama starość, ale utrata możliwości decydowania o sobie. Tutaj te wypowiedzi poukładałam w trzy takie najczęstsze wątki. I pierwsze to było dążenie do samookreślenia i wyznaczenia granic. Nie wiem, czy jest sens, żebym te wypowiedzi czytała, ale to możecie Państwo sobie, które są ilustracją tego. Czyli chodziło o to, że sami Państwo chcecie decydować, czym jest starość dla Was, czy chcecie się określać jako osoba starsza. Chcecie mieć też kontrolę nad tym procesem. Drugim wątkiem, tu jeszcze mam. To jest bardzo interesujący cytat. Zacznę może od tego, że dla mnie słowo starość, starsza osoba, podeszły wiek, to są rzeczy totalnie abstrakcyjne. One mnie tak bardzo nie dotyczą i tak bardzo są ode mnie odległe, że nawet kiedy pani o nich mówiła, to się zastanawiałam jako pewnym zjawisku, ale że ja nie mam z tym zjawiskiem zupełnie nic wspólnego. Drugim tematem, takim wiodącym w tym wymiarze relacji z sobą, była ta potrzeba akceptacji zmiany perspektywy, czyli akceptujemy to, co się dzieje, no bo trochę nie mamy wyjścia, ale próbujemy zmieniać perspektywę, czyli jeśli czegoś nie mogę robić, to zrobię to, co mogę robić, żeby po prostu nadal z satysfakcją to życie prowadzić. No i tutaj też jest właśnie, że trzeba się pogodzić, że reguły się zmieniły, to sobie Państwo po prostu może te wypowiedzi czytajcie, ja już nie będę ich cytować, żeby tutaj nie zanudzać Państwa tą prezentacją. I trzecia to jest wartość autonomii i refleksji, czyli to poczucie sprawstwa, to poczucie autonomii, to poczucie, że panujecie nad swoim życiem, a jednocześnie ta potrzeba refleksji, że to życie jest piękne i że trzeba je docenić, było też bardzo istotne w tym wymiarze relacji z sobą, czyli w tym rozstrzyganiu starości samym sobą. Kolejny wymiar to była relacja z innymi, czyli ta starość, która się realizuje w rodzinie, z przyjaciółmi, sąsiadami, w ramach wspólnoty, w organizacji. Większość z Państwa jest takimi dosyć aktywnymi działaczami, więc to wszystko w tych wywiadach wybrzmiało. I rzeczywiście, jeśli coś było mocnego w tym badaniu i takiego najistotniejsze, to były właśnie te relacje, które były najważniejszym źródłem siły w tym okresie życia, ale jednocześnie z powodu tego, że odchodzą wasi najbliżsi, odchodzą przyjaciele, było też najbardziej dotkliwych źródeł cierpienia. I to jest ten taki chyba najtrudniejszy paradoks starości do udźwignięcia. I tu znowu pojawiły się trzy wątki, czyli pragnienie więzi i relacji. To było bardzo dużo o tym, jak rodzina jest ważna, jak to poczucie, że ta rodzina jest, że tam się wszystko dzieje w porządku, jest istotne. To poczucie, że macie Państwo taką wolność w realizowaniu siebie, że jest rodzina, ale są też przyjaciele, są też inne aktywności. Kolejnym była ta siła wspólnoty i przynależności. Bardzo dużo mówiliście Państwo o tym, jak kluby są potrzebne, jak to, że macie swoje miejsce w świecie, jak to, że tam trzeba codziennie przyjść, że tam jest grono osób, że jest ta pewna rutyna jest istotna. No i też tu taki ciekawy cytat. Zostałem seniorem i postanowiłem zająć się seniorami. No to taka właściwie najpiękniejsza ilustracja akurat Państwa grupy. No ale też w relacji z innymi jest ten ciężar osamotnienia i rozczarowań, czyli no nie jest obce to odchodzenie najbliższych, niespełnione oczekiwania, które się czasami z relacjami wiążą, doświadczenie samotności mimo obecności innych. To też też dosyć mocno wybrzmiało. No i ta ostatni wątek, właściwie ten ostatni wymiar, najbardziej jakby mnie interesujący, czyli te relacje ze światem społecznym, czyli to było o tym, jak te społeczne sposoby definiowania starości, to co Państwo słyszycie zewsząd, nie współgrają z tym, jakie macie dzisiaj doświadczenie, jak one za wiele nie mówią o Was, jak musicie ciągle dokonywać reinterpretacji, dyskusji, kwestionowania tego, że starość nie jest zawsze trudna, samotna, roszczeniowa, ale jest aktywna, jest zaangażowana, może być pełnią życia. I tu bardzo mocno to wybrzmiało. Takie to negocjowanie z tym, co świat o starości mówi, i waszymi postawami, waszym tym, co mówicie, jak żyjecie, staracie się na to wpływać, żeby ten społeczny odbiór był inny, był bardziej adekwatny do tego, jak wy się ze sobą czujecie w tym okresie. I znowu tu trzy wątki, czyli pierwsze to oddziaływanie społecznych ram, czyli to wszystko, te sygnały społeczne, jakie jakie ze sobą, z jakimi się trzeba mierzyć na co dzień, tak? Czyli to, że starsza pani to nie może chodzić kolorowo, nie musi chodzić do fryzjera, że to właściwie nie musi ładnie wyglądać i wy cały czas się z tym mierzycie, cały czas dyskutujecie. Ale też właśnie, że ten trzeci cytat jest taki dosyć poruszający, tak? Że odpuszczać, wycofywać się, tracić poczucie wartości, schodzić gdzieś na bok, że to właściwie pomimo, że tych sygnały się czasami słyszy, to trzeba mieć w sobie dużo siły, żeby się temu nie poddać. I że to sami ze sobą musimy tą decyzję podjąć, czy my schodzimy, czy my nie schodzimy na bok. Siła języka naznaczania, no chodzi o to słynne nazewnictwo, jak te osoby starsze nazywać. Ja muszę powiedzieć, że z każdą z 25 osób próbowałam ustalić, jaka byłaby najlepsza, najodpowiedniejsza, najbardziej adekwatna forma odnoszenia się do osób starszych i nie ustaliłam tego. Dla każdej osoby badanej co innego było akceptowane, a co innego było nieakceptowane. Ja w swoim doktoracie przyjęłam po prostu osoba starsza, i tego się trzymałam do końca. Część z Państwa właśnie lubi określenie seniorka, część z Państwa nie lubi określenia seniorka. Dla części z Państwa to jest naznaczanie, dla części z Państwa to nie robi nic. Nie ma takiej możliwości, nie było możliwe, żeby ustalić jednej wersji, ale rzeczywiście ta sytuacja wzbudza wiele takich społecznych emocji, bo pojawiały się też głosy, a po co w ogóle nazywać? Tak? Po co w ogóle nazywać jakoś? No ale widocznie takie potrzeby też są. No i kolejny wątek w tym wymiarze, czyli przesuwanie granic oczekiwań, czyli to, że wy Państwo zmieniacie te zasady. Czyli do tej pory było tak, ale osoba starsza to nie jest już ta, cytuję, na przypiecku, to nie jest ta na przyzbie, to jest ta, która wychodzi do ludzi i żyje po swojemu, w takim sensie w zgodzie ze sobą, a nie w zgodzie z tym, co mówi jej świat. Bardzo fajne cytaty, muszę przyznać, prawda? Dotyczące tego. No i gdybyśmy się mieli zatrzymać na tej tożsamości społecznej, o której mówiłam wcześniej, która była tak naprawdę głównym tematem mojego, można powiedzieć, czy głównym wątkiem mojego badania, czyli jesteśmy w momencie, kiedy Państwo konstruujecie tą tożsamość społeczną, to znaczy kwestionujecie to, jak o starości mówią, jeśli Wam się to nie podoba, sprzeciwiacie się, część przyjmujecie, ale generalnie konstruujecie w postaci negocjowania tych znaczeń. Czyli jeżeli słyszycie, że osoba starsza to niech siedzi w domu i właściwie nie musi już wychodzić, to Wy nie, to Wy się z tym nie zgadzacie i w ten sposób wpływacie na to, że te społeczne znaczenia starości się zmieniają. I to dotyczy wszystkiego, ról społecznych, norm, oczekiwań. Dzisiaj nie ma modelu, tak, osoby starszej. Każdy żyje tak, jak uważa i stara się robić to, znowu, tak jak powiedziałam wcześniej, w zgodzie ze sobą, przede wszystkim w zgodzie z własnym postrzeganiem siebie. Czyli tożsamość społeczna osób starszych nie jest prostą konsekwencją wieku, lecz efektem ciągłego negocjowania znaczeń własnej starości. Tak jak ta wypowiedź na początku, nie jestem osobą starszą, tylko jestem aktywną panią, po prostu. I to jest ta moja tożsamość. No i w związku z tym, że negocjujecie i konstruujecie Państwo, w sensie osoby starsze, tą społeczną tożsamość, no podejmujecie różne strategie tożsamościowe, czyli różne sposoby, żeby tym swoim miejscem w świecie społecznym w odpowiedni sposób zarządzić, po to, żeby mieć poczucie sprawstwa, zachować pozytywny obraz siebie, mieć poczucie własnej wartości i żeby przede wszystkim to było zgodne z własnym doświadczeniem. I to są, ja wskazałam trzy takie strategie, które Państwo podejmujecie. Ich tytuł to są znowu fragmenty Państwa wypowiedzi. Czyli pierwsza jest: starość to mnie nie dotyczy. Czyli mówiliście Państwo, że nie, że w ogóle to nie jest temat, którym się zajmujecie. Ona się objawiała w takich dwóch działaniach, czyli przede wszystkim poprzez kontrolę momentu wejścia do kategorii osób starszych. To Państwo chcieliście powiedzieć, kiedy ja powiem, że albo czuję się osobą starszą, a nie, że ktoś mi powie, bo ja jestem na emeryturze, bo ja skończyłam tyle i tyle lat, bo ja jestem w klubie seniora. To Państwo chcecie kontrolować ten moment i powiedzieć, to ja, nie wiek metrykalny, nie to ile mam lat, świadczy o tym, czy ja się utożsamiam z grupą osób starszych, czy tego nie zrobię. I raczej to subiektywne wasze odczucia, czy to, że nie wiem, tracę sprawczość, zwłaszcza w przypadku tych osób dużo, dużo, dużo starszych od państwa, tak? To wtedy te osoby są bardziej skłonne powiedzieć tak, no jestem osobą starszą, bo już to czuję, tak? Czuję, że jestem słabsza, czuję, że jestem mniej samodzielna, ale to państwo chcecie o tym decydować. No i przez drugi sposób w ramach tej strategii to była redefinicja znaczeń, czyli okej, mówiliście, dobra, ja mogę być osobą starszą, jeżeli tak już muszę być, ale niech to będzie starość tak jak ja ją widzę, czyli starość aktywna, zaangażowana, sprawcza, pełna autonomii, możliwości decydowania o sobie, a nie starość wycofana, starość gdzieś na marginesie. I poprzez zmienianie tych znaczeń również tą strategię starość to mnie nie dotyczy, państwo moi badanie realizowali. No tak, nie chodziło o zaprzeczanie w tej strategii wiekowi, ale do prawo do samodzielnego określania, co właściwie oznacza być osobą starszą. Drugą strategią tożsamościową przyjmowaną jest, znowu cytat z wypowiedzi, nie mam pojęcia jak to nazwać, w każdym razie jest to czas podróży, twórczości, odkrywania. To jest czas pewnie odpoczywania pewnie od tej rutyny zawodowej. Ta strategia polega na tym, że poszerzacie państwo kategorię osób starszych, twierdząc bardzo słusznie, że inna jest starość osoby 70-letniej i 90-letniej. Jest to prawie różnica pokolenia. To znaczy wiecie, że to jest starość, bo tak to się nazywa, ale czujecie, że to nie jest jeszcze ta starość rozumiana tak jak kiedyś i próbujecie jakoś ten czas nazwać. Czyli dzielicie sobie ją na etapy w sposób naturalny, wchodząc do tej teorii trzeciego wieku, czyli podzieliliście sobie tą starość na trzeci wiek i czwarty wiek. Czyli trzeci wiek to jest ten czas, kiedy można właściwie w pełni jeszcze żyć, realizować siebie, realizować swoje pasje, w odróżnieniu od tego czwartego wieku, który wiąże się już z pewną zależnością, z chorobami, no zmierzeniem się trochę z tą rzeczywistością ciała, tak bym może to powiedziała. No i wtedy, jeżeli uznacie państwo, że to ten okres, w którym jesteście, no nie jest starością taką stricte, tylko jest trzecim wieku, no to też łatwiej w tym funkcjonować i można się do tego łatwiej zdystansować i właściwie jest to łatwiejsze. No i dzięki tej strategii trochę się, tak jak powiedziałam, wyłania ten trzeci wiek, czyli etap życia, który nie jest już związany z pracą zawodową, ale nie jest jeszcze związany z tym, jakby tą trudną stroną starości i daje możliwość realizacji odkładanych planów, sprzyja aktywności społecznej, rozwojowi, nawiązywaniu nowych relacji. To taki swoisty czas zyskany, albo jak literatura o tym mówi, drugi akt życia, faza bis, który przeżywacie państwo już trochę tak na własnych zasadach. I coraz częściej też nie jest to już czas odpoczynku czy konsumpcji, ale choć nadal pewnie dla części osób starszych tak jest, ale też to jest czas działania, zaangażowania, realizacji odkładanych planów, czyli to nie tylko skończyłem pracę i teraz mogę już odpoczywać, tylko szukam sobie czegoś znowu sensownego do życia, co będzie substytutem tej pracy, a nie jest tylko po prostu korzystaniem z życia. Istotnym elementem jest to, żeby można było ten trzeci wiek realizować w pełni, no trzeba mieć zdrowie. O tym czynniku też państwo istotnie mówiliście, że stan zdrowia, sytuacja finansowa, posiadane zasoby, czasami niewystarczające, czy kapitał społeczny może spowodować, że nie zawsze bycie aktywnym, zaangażowanym i spokojną osobą starszą w trzecim wieku jest po prostu możliwe. No ale ta strategia pozwalała badanym konstruować starość jako przestrzeń nowych możliwości, a nie wyłącznie zapowiedź zależności schyłku życia utożsamianą z czwartym wiekiem. No i ostatnia strategia tożsamościowa. Jak się przechodzi na emeryturę, to się nie ma czasu na starość, bo się bierze nogi za pas i szuka aktywności. I rzeczywiście ta aktywność obok tej relacyjności, o której mówiłam wcześniej, jest takim drugim mocnym elementem tego badania. Aktywność przejawiała się tutaj w rozmaity sposób, jako sposób definiowania siebie. Czyli to, że jesteście państwo aktywni, podtrzymuje poczucie wartości, zachowuje sprawczość, buduje państwa tożsamość nie tylko w kontekście wieku, pomaga utrzymać relacje, jest formą samorealizacji, sposobem uczestnictwa w życiu społecznym. Macie, dzięki tej aktywności osoby starsze zachowują poczucie wpływu na własne życie, użyteczności, trwałości dotychczasowego życia, a przejście na emeryturę nie oznacza wejścia w starość, tylko otwarcie nowego etapu życia. Ale pojawiła się też aktywność jako odpowiedzialność społeczna. Dużo państwo mówiliście o tym, że młodzi nie mają czasu na życie, na prowadzenie pracy społecznej, tylko wy macie ten czas i tą energię. Dlatego angażujecie się w życie wspólnot, wspieracie innych seniorów, organizujecie działania społeczne i podejmujecie role pozostawione przez młodsze pokolenie. To jest też istotny przejaw tej aktywności. Czyli aktywność staje się tutaj formą troski o wspólnotę oraz sposobem wzmacniania społecznej wartości osób starszych. Ta potrzeba przydatności i jeszcze bycia istotnym, ale to miejsce jest gotowe, czeka na państwa. Ono nie jest przez inne pokolenia przejęte, bo inne pokolenia są zajęte czym innym po prostu. Aktywność była też przestrzenią budowania i utrzymywania relacji. Podkreślaliście państwo to w swoich wypowiedziach, znaczenie więzi rodzinnych, ale też przyjacielskich, rówieśniczych, które stanowią podstawowe źródło bezpieczeństwa emocjonalnego, przynależności i sensu. I właśnie te wspólne działania, o których przed chwilą mówiłam, sprzyjały takiego poczucia, że te relacje międzypokoleniowe są możliwe. Pojawił się też taki wątek odnośnie aktywności. Jak to w istocie dalej będzie? Czy ta aktywność będzie szansą, czy będzie też nową normą? Bo aktywność staje się też takim nowym oczekiwaniem wobec wszystkich osób starszych. Staje się pewną presją bycia aktywnym. Istnieje tutaj ryzyko symbolicznego wykluczania, to znaczy pojawia się nowa norma dobrej starości, której synonimem jest aktywność, a nie wszystkie osoby starsze, i to też mówiliście państwo wielokrotnie, wasi znajomi czy bliscy dalsi, nie wszyscy mogą, chcą, potrafią, myślą podobnie. Niektórzy spędzają czas w domu, rozwiązują krzyżówki i to im wystarcza. Więc też trzeba by gdzieś z tyłu głowy mieć, czy ta aktywność nie stanie się za chwilę pewnym przymusem i osoby starsze nie będą się bały powiedzieć, że są nieaktywne, bo to będzie źle widziane. Jakby trzeba też gdzieś o tym myśleć. No, aktywność staje się nie tylko sposobem działania, ale formą społecznej legitymizacji. Kiedyś to była praca, dzisiaj to jest aktywność. Cały czas jesteście państwo w tym mainstreamie, czyli w tym głównym nurcie życia społecznego obecni i przez to, że jesteście aktywni, macie tutaj swoje miejsce. Tak do tego podchodzicie. No i już najważniejsze wnioski z tego badania. No, to, że starość staje się coraz bardziej zróżnicowana, o tym już mówiłam, to też pewnie państwo czujecie intuicyjnie, tak, że różnie ludzie mają, że generalnie zdrowie jest tym takim czynnikiem podstawowym. Jeżeli jest zdrowie, to można realizować się w każdym obszarze. Jeżeli tego zdrowia nie ma, to właściwie jest dużo trudniej. Znaczenia starości stają się przedmiotem negocjacji, czyli współkonstruujecie państwo te znaczenia, zmieniacie je waszą postawą, to jak w jaki sposób żyjecie, jak działacie, jak realizujecie, zmieniacie te znaczenia, czyli to nie jest jak kiedyś osoba starsza, która się wycofuje, zamyka w domu, tylko wręcz przeciwnie, jest aktywna, ma wiele jeszcze do zrobienia. Aktywność nabiera nowego znaczenia, to już jakby nie będę powtarzać, przed chwilą o tym mówiłam. Przestaje być już tylko formą spędzania czasu czy formą samorealizacji, a staje się źródłem sprawczości i takiej też odpowiedzialności za wspólnotę, potrzebą budowania tych relacji. No i tylko trzeba pamiętać, żeby może ten nie budować, nie kształtować tego nowego wzorca starości, takiego identycznego dla wszystkich, bo nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Osoby starsze są ważnym zasobem społecznym. dzisiaj generują nie tylko potrzeby, problemy, są nie tylko odbiorcami wsparcia, ale dysponują potencjałem doświadczeń, wiedzy, kompetencji, relacji i zaangażowania społecznego. Czyli trzeci wiek może być realizowany nie tylko jako czas wolności od pracy, od obowiązków rodzinnych, ale może być czasem uczestnictwa, współtworzenia i brania współodpowiedzialności za życie społeczne. No i ostatni, relacyjność i współodpowiedzialność. Starzejące się społeczeństwo potrzebuje nie tylko polityk senioralnych, ale także solidarności międzypokoleniowej, wzajemności relacji, współodpowiedzialności i kultury relacyjności. Nie chodzi wyłącznie o odpowiedzialność młodszych za starszych, ale o społeczeństwo, w którym różne pokolenia pozostają ze sobą w relacji, w równych prawach i obowiązkach. Bardzo Państwu dziękuję.
Bardzo dziękujemy. To naprawdę interesujący wykład. Nie chciałbym rozwijać wątku pytań. Myślę, że jeżeli będzie, bo byłoby ich pewnie dużo, albo i wypowiedzi na temat tutaj przedstawiony przez panią doktor. Chyba, że ktoś ma jakieś krótkie pytanie, proszę bardzo, bo musimy nasz porządek też realizować.
Ja mam.
Proszę.
Chciałem pani podziękować za używanie słowa starość, które obecnie w przestrzeni publicznej brzmi jak obelga. Senior, wiek dojrzały i cokolwiek, byleby nie powiedzieć stary, starość, wszyscy tego unikają, włącznie z nami. Ja wielokrotnie w różnych rozmowach podkreślam, że w tym roku kończę 72 lata, jestem stary i jestem z tego dumny. I wtedy wszyscy mnie pocieszają, ale skąd, jaki tam stary? Jakby to było obelgą, powodem do wstydu, a według mnie jest powodem do chwały, bo młodsi niekoniecznie dożyją tych 72 czy więcej lat. Więc chciałem pani podziękować za nazywanie rzeczy takimi, jakimi są, ale też chciałem zwrócić uwagę na pewien brak, choć pewnie nie było to w pani koncepcji. Wystarczy spojrzeć na tę salę, ludzie starsi czy starzy nie są aktywni, jak to powiedzieć, dominują kobiety. Dominują kobiety w sposób absolutnie bezwzględny. Mnie się to akurat podoba, mnie to w ogóle nie przeszkadza. Ja od dziecka jestem feministą, ciągle mnie otaczały kobiety, faceci nie. Ale obserwujemy, że starszych facetów niemal nie ma w życiu społecznym, a kobiety są, proszę bardzo. Dziękuję.
Ja dziękuję. Szybciutko powiem, że wątek kobiet w mojej pracy jest bardzo istotny. Ja nie byłam w stanie tego wszystkiego Państwu przekazać, ale jeżeli, nie wiem, byłaby jakaś debata dotycząca kobiet w starości, bylibyście Państwo czy Panie zainteresowane, ja bardzo chętnie o tym opowiem. Ten wątek jest naprawdę bardzo istotny też z punktu widzenia bycia babcią, nie bycia babcią, oczekiwań, żeby tą babcią zostać, też aktywności społecznej kobiet i mężczyzn, z czego to wynika, to jest bardzo, bardzo interesujący wątek, a panu też podziękuję, bo to był pan jednym z tych, których tego wywiadu mi pan udzielił, także dziękuję bardzo.
Pani Agnieszko, ja mam nadzieję, że pani, mając teraz tyle wiadomości poza tymi, które pani normalnie nabywała w czasie studiów, to czy pani będzie z nami na wybrzeżu? Czy
tak,
pani...
tak, nie, jestem, tak? Jestem. Jeżeli państwo chcielibyście jakiś wątek gruntownie, nawet w formie dyskusji, no bo
no właśnie.
To jest wszystko to, co ja zinterpretowałam z państwa strony, ale tych wątków jest tam niezliczona ilość. Też rola Gdańska w państwa życiu, jak jest istotna. Dużo o tym mówiliście. To nie było akurat przedmiotem mojej pracy, ale trudno też pozostać obojętnym, bo tego materiału tam jest ze 40 godzin wywiadów. Naprawdę bardzo, bardzo jest to szeroka praca.
Mamy tutaj na sali właśnie, pomyślałem o Bożenie Kisiel, która podniosła rękę i udzielam jej głosu. Za chwileczkę.
Pani Bożenie, też chylę się.
Tak, no właśnie, bo tak sobie pomyślałem, że być może na jesieni mamy przecież możliwości, mamy salę, taką rozmowę, jakąś twórczą. No wiele nie wniesiemy. Pani wszystko ujęła, myśmy szczerze mówili w tych wywiadach, tak. Ale warto może poszerzyć, kluby zaprosimy, żeby więcej osób to słyszało, żeby tą tożsamość sobie przyswoić, prawda? A teraz Bożena Kisiel, proszę.
Tak, słuchając pani wystąpienia, szczególnie koniec zwrócił moją uwagę, bo pomyślałam sobie, że pojawia się nowa grupa społecznie wykluczonych. Czyli myślę tych, którzy przez pewien okres mieli tak zwaną dobrą starość, no a potem wycofują się z tej aktywności. Myślę, że to jest dość specyficzna grupa i też, że warto się też jej przyjrzeć. Dziękuję.
Zdecydowanie jest też takie zjawisko, znaczy tak, to co jest jeszcze istotne dla państwa, to jeszcze szybciutko powiem, że jesteśmy w bardzo szczególnej sytuacji z punktu widzenia statystyki. W tej chwili największą liczbę osób starszych to są te młodsze pokolenia. Najwięcej osób starszych dzisiaj to są te od 65 roku już do 80. Za 20 lat ci ludzie będą 80-latkami z zupełnie innymi potrzebami, czyli używając tej nomenklatury trzeci, czwarty wiek będą w czwartym wieku. To państwo dzisiaj podejmujecie działania i na swoją rzecz, i na rzecz swoich rówieśników, jak ten czwarty wiek będzie wyglądał. Kiedy to zdrowie nie będzie już tak sprzyjało, to dzisiaj trzeba te działania podejmować, żeby było po prostu łatwiej, ale też łatwiej jest osobom aktywnym odnaleźć się w czwartym wieku, które są jakby zmotywowane do tej aktywności, niż tym, które nie są. I rzeczywiście ten wątek, mówicie państwo bardzo dużo i to jest też oddzielny w ogóle temat, czyli te osoby, które w waszej ocenie powinny być aktywne, a nie są, bo nie chcą, po prostu. Nie to, że są chore czy coś im, po prostu nie mają takiego pomysłu na życie i bardzo trudno wam to zaakceptować. No ale to jakby nie będę otwierała, bo to kolejne.
A ja bym chciała głos zabrać.
Dlatego mówię, że mamy jeszcze uchwały nasze, więc ja myślę, że dzisiaj, no proszę jeszcze Maria, ale krótko, to no chodzi
chciałam powiedzieć, że ten obraz starości inaczej wygląda na festiwalu. Ja jestem pomysłodawcą festiwalu w Gdańsku, to był pierwszy festiwal seniorów i jeszcze byłam doradcą i jak mnie pytano, co należy w tym pokazać? Ja mówię, czadu damy. I co się okazuje? Że na tyle znam to środowisko, wiem, że ono jest bardzo zróżnicowane, ale każde środowisko jest zróżnicowane. Młodzi tak samo. Mamy w tej chwili bardzo dużo bezrobotnych wśród osób 40-letnich. I szczególnie kobiet. I dlatego mówię, że ten festiwal pokazał, teraz ja mam 75 lat, ale w tej chwili przychodzą na festiwal emerytki 60-latki. Proszę państwa, modelki, to są osoby aktywne, trzeba pamiętać, że pracowały zawodowo, na odpowiedzialnych stanowiskach, są osobami często bardzo dobrze wykształconymi i dlatego mówię, że ten obraz się zmienia, jakie one mają pomysł na wiek 80 lat, my jeszcze nie wiemy. Ja już mam jakiś pomysł, jeżeli oczywiście mi na to siły pozwolą. Ale mówię, że są miejsca, na przykład teatr. Do teatru trzeba przyjść i zobaczyć, że emeryci tam przychodzą. Do filharmonii przychodzą emeryci. I proszę państwa, to są osoby, które absolutnie nie odpowiadają wizerunkowi starego człowieka. I dlatego mówię, że
jeżeli... zmieniają się społeczne znaczenia starości.
Tak. Pani ze mną też wywiad przeprowadzała. Tak, ja panią doskonale pamiętam. I jeżeli od 46 roku do 56 roku urodziło się 9 milionów ludzi, my jesteśmy wyżem demograficznym i my decydujemy, jak my będziemy, nasza starość będzie wyglądała. Nasza starość to jest trzecia młodość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ja dziękuję, nie będę wątku rozpoczynała, powiem tylko tyle, że nie zapominajmy, że jest też inna starość. Smutna, samotna i ona musi jakoś współkoegzystować jakby w całości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję jeszcze raz. Jesteśmy w kontakcie z panią Agnieszką, z panią doktor. Być może przygotujemy właśnie taką debatę, tylko musimy się zastanowić też nad jej celem, ponieważ my tutaj mamy takie naukowe podejście. Pani wyłoniła pewne grupy, stanowiska. My się musimy zastanowić, czemu ta debata ma służyć. Czy propagowaniu tej dobrej starości, tej aktywności? Zapewne tak. Bo czy to ma być debata naukowa, czy bardziej promocyjna? Ale to sobie wydyskutujemy także w rozmowie z panią. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz. Proszę państwa, a teraz przechodzimy. Bardzo proszę, żebyście państwo zachowali aktywność, ponieważ powiedziałem, że do drugiej skończymy i powinniśmy skończyć, jeżeli zachowamy naszą dyscyplinę. Przechodzimy do druku 23. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, w szczególności seniorów na ulicy Długiej. Właśnie już na ten temat powiedzieliśmy. Ja rozmawiałem na paradzie z panią prezydent. Wspominałem, że chciałem nawet na wypowiedzi do zebranych poruszyć ten temat, ale uznałem, że lepiej w rozmowie bezpośredniej. Pani prezydent zna temat, powiedziała mi taką rzecz, że Długa to jest trasa europejska, trasa rowerowa. No więc to jest nieporozumienie. Wyobraźcie sobie, gdyby to Długa była odcinkiem trasy rowerowej europejskiej i przyjechała wycieczka, powiedzmy, a są przecież grupy rowerzystów, 20-30 osobowe. Czy wyobraźcie sobie grupę 30-osobową, czy nawet 50, bo i takie bywają. Czyli taka grupa rowerzystów jadąca razem w grupie przez Długą. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Jest obok Ogarna, która jest absolutną alternatywą, aczkolwiek pani prezydent wspomniała, że źle się jeździ po bruku, no ale chcieliśmy zabytkowej ulicy z brukiem takim, jakim był, odcinkowo, bo tam jest też kostka położona. Ja jeżdżę i nie widzę żadnych przeszkód, tak nawiasem mówiąc, więc nie wiem skąd te obiekcje. Ale głównie chodzi o mieszkańców. Bo z tym wnioskiem do nas, do Rady, zwrócili się mieszkańcy ulicy Długiej, starsi, seniorzy. Oni mają i tak zwielokrotniony hałas uliczny i jeszcze są narażeni. Tu co prawda nie było w jednej z odpowiedzi dla mieszkańca, było takie stwierdzenie jednego z urzędów gdańskich. Nie urzędu miejskiego, ale jeden z urzędów zależnych od gminy, czy agendy gminy. Nie było jeszcze poważnego wypadku, więc właściwie nie ma sprawy. No, wiecie co, jak ja przeczytałem takie uzasadnienie, też co napisałem do pani prezydent ten wycinek. Czekamy na coś dramatycznego, żeby się stało i wtedy naprawimy to, co mogło, czemu możemy dzisiaj zapobiec. I w związku z tym, państwo znacie, uchwała jest krótka. Myślę, że jest zasadna. Proszę bardzo, jeżeli ktoś, już bez rozmowy wielkiej, kto jest za tym, żeby podjąć uchwałę ograniczającą ruch rowerowy, czy zakazującą ruchu rowerowego na ulicy Długiej? Czego zresztą oczekuje pani prezydent, bo mówiła, podejmijcie tą uchwałę, a ja jeszcze raz tą sprawę omówię z moimi służbami. Więc jak gdyby realizujemy sugestie pani prezydent. Kto jest za tą uchwałą? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Słucham? Nie słyszę. Włącz ten.
To dotyczy tylko Długiej, a Długiego Targu nie włączamy?
Bo no nie, mówimy o Długiej, ciąg. Bo Długi Targ jest jednak, czy jakie? Długa, ale co, od Zielonej Bramy
od zielonej
do Złotej.
Do Złotej, no tak.
Tak,
no.
Dobrze, no tak, bo powiedziałem w skrócie Długa. Dobrze, to dopiszemy, żeby nie było nieporozumień, ale rozumiemy oczywiście, że to jest od Zielonej Bramy do Złotej. To jest Długa, tak jest, w całości. Czyli dopiszemy tam może, żeby nie było, to jest oczywiste, nie? Że nagle, a to już by było w ogóle kuriozum, gdyby do Długiej, a potem było wolno jechać, nie w połowie ulicy, prawda? Nie no. Oczywiście, że tak. Dobrze, to dziękuję bardzo tą uchwałę. I teraz przechodzimy do drugiej uchwały, także chyba bezdyskusyjnej. Uchwała w sprawie przywrócenia półrocznego ulgowego przejazdu regionalnymi kolejami pomorskimi. Chodzi o Polregio i PKP SKM seniorom Pomorza, w tym Gdańska powyżej 70 roku życia. Państwo wiecie, że był taki bilet. Powstał cały ruch właściwie na Pomorzu w różnych gminach. Jest jeden też z seniorów na Zaspie, który cały taki ruch uruchomił. Myślę, że się wpiszemy w to, bo korzystaliśmy z tego biletu, a tutaj przed rozpoczęciem z Bożeną Kiśle rozmawiałem, która mówi, że Wielka Warszawa ma ten, cały czas ten bilet taki bezpłatny, nie na pół roku, tylko bezterminowy. No właśnie, może na często bywa w Warszawie i korzysta z tego biletu, więc jeżeli metropolia sobie warszawska może pozwolić, no to ja myślę, że my też. Oczywiście biorąc pod uwagę względy finansowe, no bo nie wiemy jak to, ale jeżeli się staniemy metropolią, czego życzę oczywiście nam i pani prezydent, i panu marszałkowi, i wojewodzie, to tym bardziej będziemy mieli środki na to, żeby jednak spokojnie ufundować ten bilet 70-latkom. Myślę, że tutaj też nie ma dyskusji wielkiej, bo korzystaliśmy z tego biletu i państwo też do mnie wnioskowaliście, kiedy się okazało w kwietniu, że już ten bilet jest nieważny. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. I teraz przechodzimy do punktu siódmego. Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydatury do Nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskich seniorów. Zaraz. Tą osobą, którą chcielibyśmy zarekomendować, oczywiście jest, za chwileczkę powiemy o innych osobach, jest ich wiele. Ja chciałbym udzielić, chcielibyśmy udzielić rekomendacji Annie Butrym. Annie Butrym. Gdańska Rada Seniorów zgłasza kandydaturę pani Ani Butrym do Nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskich seniorów. O zasługach Ani Butrym nie będę mówił, bo byłoby to nie taktem nawet. Robi tak wiele, biskupia Górka, Jarmark Dominikański, nie mówiąc o innych aspektach, ruch feministyczny na Wybrzeżu, cała historia to jest Ania Butrym. Ona była wielokrotnie nagradzana także w innych kategoriach, ale tej nagrody nie ma i myślę, że z naszej rekomendacji na nią zasługuje. Czy są jakieś zdania w tej sprawie? Jeśli nie, to kto jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Też nie widzę. Dziękuję bardzo. I przechodzimy teraz też do tych kandydatur, tylko to jest bez naszej, bo Anię Butrym my zgłaszamy bezpośrednio. Natomiast w sprawie przekazania kandydatur podmiotów nominowanych do Nagrody Rady Miasta Gdańska za zasługi dla gdańskich seniorów. I są następujące wnioski. Jest wniosek parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Rodziny zgłaszającej do nagrody Dom Pomocy Społecznej Ostoja. Byliśmy, widzieliśmy, absolutnie jest to słuszna rekomendacja, czyli wniosek. Ale tutaj nie oceniamy, tylko jak gdyby kierujemy dalej, chyba że byłyby tu jakieś wyjątkowe przeciwwskazania w stosunku do jakiejś osoby, to możemy wtedy się do tego jakoś odnieść. W punkcie drugim, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zgłasza do nagrody Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, czyli siebie zgłaszają, mają takie uprawnienie. Myślę, że wolontariat znamy, dużo robi, chociażby parada, to między innymi to jest przecież sprawa wolontariatu, a także wiele, wiele innych spraw, także absolutnie też zasługują na to, żeby być rozważanym na forum naszej kapituły.
Ale jest dużą niezręcznością zgłaszanie siebie samego.
No to jest oczywiście, ale jest, regulamin dozwala taką możliwość i kapituła bez wątpienia weźmie to pod uwagę.
Oni dostali za młodzież w tamtym roku.
Tak, oni w tamtym roku, tutaj podpowiada mi Natalia, dostali nagrodę za zasługi dla młodzieży, więc pewnie chcieli dopełnić, by tak satysfakcji mieć za seniorów. No ale nie będziemy, ja myślę, że nie będziemy ich wykluczali. Myślę, że kapituła podejmie tutaj stosowną ocenę. W punkcie trzecim Rada Dzielnicy Piecki-Migowo zgłasza do nagrody panią Halinę Gostomską. Zasłużona osoba. Ja tutaj zasięgnąłem opinii naszych członków rady, które współpracują z panią Gostomską. Jest naprawdę zaangażowana, szczególnie w pracach dzielnicy. Kolejna osoba, lokatorsko-własnościowa spółdzielnia Morena, zgłasza naszą koleżankę Jadwigę Szajder. To nie będę tu, znamy Jadwigę, działa, jest aktywna, działa bardzo aktywnie, szczególnie właśnie w dzielnicy swojej Morenie i w lokatorsko-własnościowej spółdzielni mieszkaniowej. Także jak najbardziej jest to zgłoszenie zasadne. Fundacja dla Dziecka i Rodziny Wschodzące Słońce zgłasza do nagrody Fundację RC, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. No tyle będę, niektórzy współpracują z fundacją, mamy jakiś kontakt z nimi, więc na pewno kapituła rozważy. Bo my mamy, proszę Państwa, szczegółowe uzasadnienie tego. Jakby ktoś chciał przeczytać, to są dosyć sążniste informacje. One są do wglądu u Natalii, bo trzeba by tutaj naprawdę długo czytać, ale wszystkie są, jak wiecie, wszystkie uzasadnienia są zawsze bardzo gruntowne, sensowne, uzasadnione. I stowarzyszenie, szósty wniosek, Stowarzyszenie Kulturalno-Światowe Aktywny Senior zgłasza do nagrody pana Antoniego Furtaka. W tamtym roku to stowarzyszenie dostało i odbierał je pan Furtak, ale jako stowarzyszenie. Teraz stowarzyszenie z kolei zgłosiło prezesa swojego, pana Furtaka. Też zostawimy to do oceny kapituły, bo doceniamy pracę pana Antoniego Furtaka. Jest bardzo aktywny na Zaspie, znany, wiele podejmuje inicjatyw. Proszę Państwa, treść uchwały to jest w sprawie przekazania kandydatur. Rozumiemy, prawda? Przekazujemy to na ręce kapituły, która podejmie stosowną selekcję, ocenę i ostateczną decyzję, bo właściwie my nie jesteśmy w stanie dzisiaj tak gruntownie prześledzić każdej nominowanej, wskazanej osoby. Kto jest za przekazaniem tych kandydatur do oceny kapituły? Proszę o podniesienie. A, ktoś chce zabrać głos?
Proszę. No ja chciałem tak się uściślić. Chodzi o te wszystkie sześć kandydatur.
Tak.
Rozumiem.
Tak, wszystkie sześć. Kto jest za przekazaniem tych kandydatur do oceny kapituły? Proszę o podniesienie ręki. Proszę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym się głosie przekazujemy to kapitule, która pod przewodnictwem przewodniczącej Rady Miasta Gdańska, pani Agnieszki Owczarczak, na pewno podejmie ważną i dobrą decyzję w naszym imieniu. To myślę, co porządek chyba wyczerpaliśmy, bo tu raz moment. O. Tak. To jest druk 26. Wnioski i oświadczenia osobiste. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Chociaż żeśmy dzisiaj przez cały czas, no nawet jesteśmy lekko przed czasem. Proszę, Andrzej Stelmasiewicz.
Ja przepraszam za moją może nadmierną aktywność, bardzo Państwa przepraszam, ale no teraz, kiedy każdy gada co chce, to ja chciałbym Państwa zaprosić wszystkich w sobotę 4 lipca do Parku Oliwskiego w pobliżu palmiarni. Będzie ważne wydarzenie. Będzie wkopanie, zasilenie i zamknięcie oliwskiej kapsuły czasu. To dwóch młodych oliwian się zgłosiło do mnie, do Fundacji Wspólnota Gdańska, z ideą, żeby taką kapsułę stworzyć z okazji setnej rocznicy przyłączenia Oliwy do Gdańska, co dokładnie przypada 1 lipca. No ale 1 lipca jest bodaj w środę, no to organizujemy to wydarzenie w sobotę. Gorąco Was zapraszam, bądźcie z nami 4 lipca. 4 lipca o 12 w samo południe, proszę Państwa. Zróbcie sobie spacer do parku, bądźcie z nami. To dla Oliwy, ale również dla Gdańska niezwykle ważna rocznica, bardzo okrągła. 100 lat temu no, Oliwa została inkorporowana. Gorąco Państwa wszystkich zapraszam. Dziękuję.
Natalia roześle informacje, tak? Natalia roześle, żebyśmy wiedzieli. Ja chciałbym jeszcze tylko od siebie dodać o tej zmianie naszej siedziby, bo to było lekkie zamieszanie siedziby dzisiejszych obrad. Ale na wniosek Rady Dzielnicy, a także tu obecnego wiceprzewodniczącego, który jest w Radzie Dzielnicy, ponieważ 2 tygodnie temu była tam pani prezydent i z całą świtą miejską i debatowali na temat wzgórza Mickiewicza, to uznaliśmy, że będzie to powtórka, a tam już pewne jakieś tam decyzje czy zobowiązania zostały podjęte, tak żebyśmy po prostu to powtarzali. Także to nie było jakieś tam, wiecie, z naszej strony, czyli rady, ale prośba, żeby nie dublować. My możemy, nie wiem czy w roku przyszłym, ale za 2 lata, w ostatnim roku naszej tej kadencji, możemy pojechać na Mickiewicza wzgórze i sprawdzić, co zrobiono z tych zobowiązań. Także żebyście zrozumieli, że to nie było jakieś tam widzimisię przewodniczącego, ale to było uzasadnione. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że Jarmark Dominikański za pasem i żebyście Państwo też w swoich klubach, Ania Butrym koordynuje to, nawet dzisiaj jest nieobecna, ale wiecie, że choruje lekko i musi się dobrze wykurować i to niebawem nastąpi, więc w razie czego z nią się kontaktować, ewentualnie ze mną, jeżeli jakieś sprawy, ale ona wszystko dograła i to wszystko jest do sprawdzenia, prawda, ta nasza strefa seniorów, żebyście o tym Państwo pamiętali. No i jeszcze o rejsie powiem. Dla uczestników rejsu spotykamy się o 8:30 na szafarni. No i o szczegółach Państwo wszystko wiecie. Tylko pamiętajcie, żeby coś ciepłego, mimo że zapowiada się upalny weekend, niemniej ci, co pływali już, to wiedzą, że jak się wypłynie na zatokę, a tam powieje, to trzeba mieć naprawdę coś ciepłego na sobie. Może i w sobie, jeżeli odpowiednio się zaopatrzymy. Byle nie za dużo oczywiście. Proszę Państwa, jest przerwa wakacyjna, ale my nadal będziemy w kontakcie. Także bardzo Wam dziękuję za aktywność. Widzimy się we wrześniu na sesji, a do tego czasu na pewno się zobaczymy w różnych jeszcze miejscach. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. A jeszcze kolega Popowski chciał zabrać głos. Nie. A, kiwana do zobaczenia. Ja też Wam kiwam do zobaczenia. Cześć.